Parę faktów takich, które mogą pokazać, że właściwie nie chodzi o to, żeby szybko zmierzać do celu, ale żeby zmierzać do właściwego celu, bo jakakolwiek prędkość, która nas przybliża do właściwego celu, jak sama nazwa wskazuje, przybliża nas. Ale można bardzo szybko biec, ale niestety oddalać się od niego bardzo skutecznie. Czego sam doświadczyłem kiedyś, kiedy mgła była taka, że ręki nie widać było i ścieżka wydawała się dość sensowna, ale okazało się, że chodziły nią krowy, a nie ludzie. Więc jak to bywa w takich sytuacjach, głupio się już wycofać, bo się kawał przeszło. No więc brnąłem dalej, widząc, że ta sytuacja jest dość beznadziejna, bo trzeba byłoby wrócić do punktu wyjścia. Dobrze, że ktoś stuknął kijkiem o kamień. Narodowość nie jest tu jakaś istotna, ale byli to Niemcy, więc uratowali mi może życie, a przynajmniej kilka godzin drogi. No właśnie, i wtedy jakby idea jest, że idę do celu faktycznie, niezależnie od prędkości, a do niego się zbliżam. Teraz proszę zobaczyć, że jakby istotny jest cel właściwy ze względu na to, że będziemy mieli Ignacego, którego trudno tutaj nie przypomnieć. I on właściwie realizuje cel no, perfekcyjnie, bo jako rycerz robi wszystko, żeby tym rycerzem być. Ma jakąś damę dworu, o której marzy, ma jakieś pojedynki, zwycięstwa i różne inne rzeczy. No i właściwie realizuje cel ogromnymi kosztami, bo jak sobie wyobrazimy, ile za tym idzie potu i trudu, żeby faktycznie stać się doskonałym rycerzem. I jakby, gdyby to był faktycznie cel taki, który spełniał jego marzenia i pragnienia serca, to nie byłoby dramatu związanego z tym, co się wydarzyło w twierdzy Pampeluna, kiedy staje w obronie tej twierdzy i skutecznie kula armatnia niszczy mu nogi. Jeśli by go spełniała ta droga, to niezależnie od tego, co się dzieje, powinien być dalej szczęśliwy, a on nie jest szczęśliwy i spełniony. Oczywiście podejmuje karkołomne próby no właśnie uratowania tego celu. Im dłużej go próbuje ratować, tym jakby większą widzi frustrację, że służy wprawdzie królowi, bo to było celem, zasłużyć się dla króla. Ale służy nie królowi królów, tylko jakiemuś królowi Hiszpanii. No więc w związku z tym możemy powiedzieć, no fajnie, nawrócił się, no i teraz już jest o to chodzi. Jakby widzimy, że zupełnie znowu nie o to chodzi, bo w swoim nawróceniu, no idzie do Pana Boga, więc ma cel życia, ale w swoim nawróceniu jakby podejmuje znowu drogi, które nie prowadzą do Pana Boga, choć jest pobożny i praktyki pokutne czyni i różne inne rzeczy, które w obszarze wiary są pomocne, bo prowadzi go to do, z jednej strony do takich decyzji, że zostawia wybór właśnie tego, czy zabić człowieka, czy nie, w rękach, albo właściwie w kopytach osła, muła, prawda? Bo mamy tą sytuację, kiedy nie mógł przekonać Maura do tego, że Maryja była dziewicą i Maur obraził Maryję. No i później tak długo się z tym męczył, aż nie mając jasności, rozeznania, zostawia to właśnie w kopytach muła, który jeśli pójdzie za Maurem, to go zabije. Muł tu okazał się albo bardziej wygodny, albo mądrzejszy, więc poszedł inną drogą. Dzięki temu Maur przeżył, a Ignacy mógł zostać no właśnie kimś znaczącym, bo jako zabójca i morderca miałby małe szanse na to. I druga rzecz bardziej pobożna, kiedy jakby w poczuciu tego, że trzeba odpokutować za swoje złe czyny, nie radzi sobie tak z wyrzutami sumienia, że oscyluje w okolicach samobójstwa. Jest pobożny, z jednej strony zabójstwo, z drugiej strony próba no właśnie odpokutowania po swojemu za grzechy. Więc w związku z tym jakby widzimy, że to ani jedna, ani druga, ani trzecia pomysł na realizowanie, choć pasjonujący, ale w żaden sposób nie dający no właśnie tej perspektywy, że faktycznie zmierzam do celu istotnego. I widzimy, że o ile cel pierwszy jest świecki, o tyle drugi jest nawet pobożny, ale Panu Bogu wcale o to nie chodzi. I to nie dlatego, że on nie jest na swojej drodze wiary. On jest na swojej drodze wiary, tylko ta swoja jest ważniejsza niż Boża. Teraz jeśli myślimy o tym, właśnie jaki mieć punkt odniesienia, bo taka idea trochę celu, no to jest punkt odniesienia. Nie ma szans, żeby w życiu nie zgubić drogi. Prawda? Ale jeśli mam jakiś punkt odniesienia, to łatwo go plus minus odnaleźć. O tym punkcie też Ignacy mówi w medytacji, kiedy proponuje jakby pewien obraz. Zagubiłem się znowu w swoich myślach. A jaki był obraz? Taki. No to właśnie, to powracam do treści. Więc w związku z tym widzimy, że jakby dopiero trzecia intuicja, czy czwarta, która się pojawia, jakby jest związana z tym, że faktycznie prowadzi go to do czego? A mianowicie, tu sobie pozwolę zacytować fragment z jego biografii. No właśnie ma jakby marzenie życia, w którym spełnia się to marzenie, czyli cel swojego życia w służbie Panu Bogu i ludziom w towarzystwie, które założy. I teraz mając to doświadczenie i mając też doświadczenie, no właśnie co w życiu jest jakby najważniejsze, u progu życia staje i mówi tak. Cytuję tutaj, jego miłością był zakon. Wyznał jednak ojcu de Camara, jednemu z jezuitów, że gdyby papież podjął decyzję rozwiązania zakonu, czyli jakby dramat życia, bo noga rozwalona i tyle potrzebował kilku lat, żeby się ogarnąć. Tutaj dramat życia, tylko już nie ma perspektywy wielu lat, bo życie się kończy i jakby dzieło życia może przestać istnieć, to de Camara opisuje, że wystarczyłoby mu 15 minut modlitwy w kaplicy, aby się z tym pogodzić. Ze względu na to, że no właśnie celem nie jest zakon, celem jest no właśnie co? Dojście i powrót do Pana Boga najszybciej jak się da. Oczywiście samobójstwo nie wchodzi w grę, więc w związku z tym trzeba życie przeżyć całe. I teraz jakby kiedy idziemy tą drogą, to proszę zobaczyć, że jednym z elementów, który się pojawia, on się zawsze pojawia, bo każdy musi jakiś sens i cel życia mieć, bo tak się nie da. Chciałbym tutaj odwołać się najpierw do jednego z psychoanalityków, bo tu będziemy mieli jakby też takie wsparcie, że to nie jest tylko wymysł wiary, ale jakby różne nauki też humanistyczne i szczegółowe będą nam mówiły o tym, że optymalnie w rozwoju człowieka jest zbliżanie się do celu swojego życia, ale nie osiąganie tego. Jakby trochę tak istotą jest, że gonię króliczka i do niego się przybliżam, a nie, że go złapię. Bo jak go złapię, no to co robić dalej? To czasami widzimy, że ktoś sobie wyznaczy jakiś cel. Dobrze, w takich młodzieńczych latach czasami to jest no, matura czy ukończenie studiów. Dzieje się to i co dalej? Nie? A wiara daje taką perspektywę, czy jakby pewien cel długofalowy, który akurat wie, że mamy to doświadczenie, że ten cel przekracza nasze życie, przekracza próg śmierci. My się zbliżamy, ale go nie osiągamy, ale pogłębiamy. Więc tutaj nie ma jakby sytuacji, w której mogę powiedzieć, że mając N lat, ja osiągnąłem pełnię i teraz już nie mam co robić. Nie? W wierze nie ma takiej sytuacji, czy w życiu nie ma takiej sytuacji, że osiągnąłem apogeum. Tylko jestem w drodze, a w drodze zawsze tak bywa, że jeszcze mam coś do zrobienia. I teraz odwołując się do takiej decyzji, do takiego kierunku, który przecież rodzi się w dramatycznej sytuacji obozu koncentracyjnego, jeden z psychoanalityków mówi tak, i to jest jakby myślę centralna rzecz, którą będziemy realizować w różny sposób, a o niej zaraz. Pisze tak, nie wiedziałem, czy moja żona żyje. Jesteśmy w obozie koncentracyjnym, mężczyźni i kobiety są rozdzielani. Nie miałem szans tego sprawdzić. Podczas całego okresu mojej niewoli nie było możliwości odbierania ani nadawania listów, lecz w tamtej chwili przestało być to istotne. Żona przestała być istotna, a dlaczego? Nie musiałem tego wiedzieć. Nic nie mogło osłabić mojej miłości, zakłócić moich myśli, ani zatrzeć w pamięci obrazu ukochanej. I nieustannego dialogu, który z nią prowadziłem. Przecież on nie widział. Wydaje mi się, że nawet gdybym wówczas wiedział, iż żona zginęła, to i tak niewzruszony tą wiadomością oddawałbym się kontemplowaniu i dialogowi właśnie jej osobowości czy jej osoby. I kontynuuje to też no właśnie w takim doświadczeniu, bo miłość jest potężniejsza niż śmierć. I ten sam psychoanalityk, który mówi o tym, że no jakby tu od strony leczenia, że sposobem leczenia jest też poszukiwanie w człowieku sensu. Dobrze, nie odnosi się do sensu tego, który mówimy religijnym, choć jeśli właśnie pacjent mówił o tym, to go rozwijał. Ale mówię w taki sposób, opisując jedno ze zdarzeń. Proszę zobaczyć, że to wiara i doświadczenie obecności Pana Boga daje nam coś, co jest bezcenne. Od różnych stron zaraz spróbuję to opisać. I mówi tak, pewnego razu pewien starszy wiekiem internista, a więc człowiek wykształcony, prawda, cierpiący na zaawansowaną depresję, czyli w stanie no, poważnej choroby, nie radzący sobie z życiem, zgłosił się do mnie. Człowiek ten nie potrafił pogodzić się ze stratą żony. Zmarła 2 lata wcześniej, którą kochał ponad życie. Jakiej pomocy mogłem mu udzielić, mówi, co powinienem mu powiedzieć? Powstrzymałem się od komentarzy, zadając mu tylko pytanie. Proszę mi powiedzieć, doktorze, co by się stało, gdyby pan umarł pierwszy, a żona by pana przeżyła? Och, westchnął. To byłaby dla niej straszliwa tragedia. Wyobrażam sobie, jak bardzo by cierpiała. Na co ja odparłem. Widzi pan, panie doktorze, pańskiej żonie zaoszczędzone zostało to cierpienie i to właśnie pan jej go zaoszczędził, pozostając przy życiu. Oczywiście za cenę tego, że musi pan żyć dalej i ją opłakiwać. Nic na to nie odpowiedział człowiek, który jest w głębokiej depresji od 2 lat. Uścisnął tylko moją dłoń i spokojnie wyszedł. Nic w jego życiu się nie zmieniło. Po prostu ten moment odkrył, że ma sens, że on wprawdzie cierpi, ale nie chciałby, żeby cierpiała ona. Więc w związku z tym to dobrze, że tak się stało. Odchodzi i jakby coś, z czym nie może sobie poradzić 2 lata, na skutek nadania sensu temu wydarzeniu, on zbiera się do życia i rozpoczyna normalne życie. I ostatnia opowieść już z historii 1001 bajek. W małej chińskiej wiosce mieszkał starszy mężczyzna. Całym dobytkiem jego był kawałek pola oraz koń, z którego pomocą uprawiał rolę. Koń był dla wieśniaka niezwykłą wartością, ponieważ dzięki niemu mógł zapewnić byt sobie i synowi. Pewnego dnia koń zniknął. Sąsiedzi współczuli wieśniakowi takiego nieszczęścia. Mężczyzna nie zamartwiał się jednak stratą konia, lecz ze spokojem pytał. Szczęście? Nieszczęście, jak kto to wie. Tydzień później zwierzę niespodziewanie powróciło do właściciela, przyprowadzając ze sobą stado innych koni. Tym razem sąsiedzi nie mogli uwierzyć w to, jakie szczęście spotkało wieśniaka. W całej wiosce nikt nie miał tylu koni, tylko on. Gratulowano mu z całego serca. Mężczyzna podziękował im za miłe słowa, po czym zapytał, skąd wasza pewność, że to się wydarzyło i jest szczęściem? Sąsiedzi dziwili się tym słowom i uznali starca za niewdzięcznika. Pewnego razu syn wieśniaka postanowił okiełzać jednego z nowych koni. Niestety jego próba się nie powiodła, ponieważ spadł z grzbietu zwierzaka i złamał nogę. Sąsiedzi ponownie składali mężczyźnie wyrazy współczucia w obliczu takiego nieszczęścia. Jednak wieśniak tylko pytał, szczęście? Nieszczęście, a kto to wie? Dni mijały, a kraj pogrążył się w wojnie. Do chińskiej wioski wkroczyli żołnierze, werbując do wojska młodzieńców zdolnych walczyć. Ku rozpaczy wielu rodzin zabrali wszystkich młodych mężczyzn, z wyjątkiem syna wieśniaka, który leżał w łóżku ze złamaną nogą. Po jakimś czasie okazało się, że żaden z młodzieńców zaciągniętych do walki nie przeżył. Rodziny pogrążyły się w żałobie, jednak wieśniak pozostał niewzruszony, pytając tylko szczęście, nieszczęście, a kto to wie. I teraz, kiedy pytamy się o to doświadczenie nasze, to nieuchronnie będziemy zmierzać w stronę tego, co dla Ignacego będzie takim elementem istotnym, a co potrzebuje pewnego komentarza. Ten komentarz będzie jakby związany z tym, że kiedy pytamy się o różne rzeczy, to też Jezus odwołuje się do początku. Kiedy jest pytany, czy mają tak robić, że można oddalić żonę, to Jezus mówi, to przez zatwardziałość waszych serc Mojżesz wam to dał. Ale na początku było inaczej. I też na początku było inaczej w tym doświadczeniu, o które się pytamy. Kiedy pytamy o to doświadczenie, jak było na początku, to tam widzimy, że jest głęboka jedność między ludźmi, czego wyrazem jest to w opisie biblijnym, że choćby chodzą nadzy, ale przede wszystkim jakby to patrzenie na świat. Tam nie ma agresji, tam jest przeżywanie przyrody i siebie w sposób bardzo pokojowy i jakby w głębokiej interakcji. I teraz proszę zobaczyć, co się jakby dzieje, że grzech to nie jest zerwanie czy niezerwanie czegoś. Grzech to nie jest jakby doświadczenie tego, że nagle przekraczam coś. Tylko jakby sytuacja raju pokazuje, że największym problemem i największą trudnością jest to, że to, co było jednością, czyli człowiek dążył do coraz głębszej relacji z sobą, do coraz głębszej relacji ze Stwórcą, a miał ją głęboką, bo spotykał Pana Boga. Rozumiemy, że nie było to spotkanie za pośrednictwem, tylko było to spotkanie wprost. I nagle to się wszystko rozsypuje ze względu na to, że wzajemnie się ludzie nie dogadują, mają jakieś doświadczenie tego, że patrzą na siebie w taki sposób, że pomyśleli, że skoro ja patrzę i traktuję drugiego w taki sposób, to muszę się schować, bo drugi na pewno tak też mnie traktuje. I po trzecie chowają się przed Panem Bogiem. Jakby wszystko zostaje w rozsypce ze względu na to, że to, co stanowiło sens i marzenie, mówimy o raju, o pewnej idylli. Oczywiście upatrujemy tą idyllę w tym, że nie ma cierpienia, śmierci i różnych rzeczy innych. Pytanie dlaczego? Nie o tym jest opowieść o tym doświadczeniu raju. Opowieść o doświadczeniu raju właśnie mówi o tym, że oni odkryli, że ich marzenie i spełnienie realizuje się w tym doświadczeniu bliskości osoby. Swojej, ludzkiej, drugiej i osoby Pana Boga. Więc w związku z tym moglibyśmy powiedzieć, być może, że przeżywali podobne rzeczy, które my przeżywamy, ale traktowali je trochę jak ten wieśniak. Szczęście, nieszczęście, któż to wie. Nie upatrywali szczęścia i spełnienia w tym, że jest brak cierpienia, brak właśnie różnych rzeczy trudnych. Być może je traktowali trochę jak tak, jak my, no dobrze, rano może jesteśmy niewyspani, ale jakoś nie dramatyzujemy, że znowu słońce wzeszło. I nie dramatyzujemy, że znowu zaszło. Traktujemy to jako zwyczajnie. I oczywiście możemy się jakoś zżymać i złościć, że zima nadchodzi, ale generalnie przyjmujemy ją taki, jak to ktoś powiedział, sorry, taki klimat mamy, zima przychodzi. Lżejsza, cięższa, ale przychodzi. No więc w związku z tym być może, że ta idea raju, ona współgrała z tym doświadczeniem, że oni przeżywali bardzo podobne rzeczy, jak my przeżywamy, tylko traktowali je zwyczajnie. Wschodzi dzień, no i nikt się nie dziwi, że wszedł. Dziwilibyśmy się, gdyby nie wstało słońce, to wtedy byśmy się dziwili. Więc w związku z tym, jakby kiedy patrzymy na to doświadczenie raju, no to pytamy się, no właśnie, czy to jest jakby pewien pomysł na zrealizowanie życia? Bo oczywiście później w szczegółach ten pomysł będzie się przekładał no choćby na te główne kierunki właśnie, w jaki sposób mogę go zrealizować. Ale chodzi o pewną myśl nadrzędną, którą mogę realizować w różny sposób, bo ona się może później realizować właśnie na drodze takiej czy innej, ale w każdej z tych dróg właśnie będzie istotny element właśnie nadrzędny. I tym nadrzędnym elementem jest to, co Ignacy zawarł w paru zdaniach. Oczywiście wierzymy, że Pan Bóg go jakoś tutaj inspirował, bo sam tego by nie wymyślił, a że nie było wtedy tylu książek, generalnie nie było książek, to nie miał od kogo zerżnąć zasadniczo i podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem, ani też sztucznej inteligencji nie była, która by mu to napisała. Więc on pisze w bardzo prosty sposób. Człowiek jest stworzony. Później pisze w taki sposób na ówczesne czasy, aby Pana Boga chwalił, czcił, Jemu służył, przez to zbawił swoją duszę. Czyli co Ignacy mówi? Pochodzę od Pana Boga i co mam zrobić? Mam do Niego wrócić, albo to mam obowiązek. Nie, tylko nie znajdę spełnienia, jeśli do Niego nie będę wracał. To jest doświadczenie. Znaczy nic nie jest w stanie mnie wypełnić. Oczywiście później będzie kwestia, jak to w praktyce zrealizować, prawda? Bo to nie chodzi o to, że ja teraz, co Paweł później mówi, że ja siadam i siedzę. Bo Paweł mówi, nie. Niektórzy zajmują się niepotrzebnymi rzeczami, prawda? Kto nie pracuje, Paweł powie, niech nie je, nie? Więc jakby oczywiście mamy różne rzeczy, które podejmujemy, ale z tyłu głowy jest istotne, że jednak właśnie, co mnie może uczynić spełnionym? Nic innego mnie nie spełni, Dobrze, ktoś powie, właśnie niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu. Dlaczego? No bo właśnie, no bo tam możemy znaleźć pełne spełnienie. I im głębsza ta relacja w nas będzie, tym bardziej to spełnienie będzie się gdzieś w nas jakby dokonywało. I to jest jakby doświadczenie, Ignacy to nazwał fundamentem. Jeżeli tego nie ma, to zawsze na coś będę się nabierał. Tylko oczywiście ja zacząłem od tego, że opisałem sytuację Ignacego. Po co? Po to, bo można opacznie też traktować religię. I traktując opacznie religię, uważać, że właśnie, że robi się rzecz słuszną. Niekoniecznie faktycznie tak jest. W tym przykładzie bardzo prostym, żeby nie komplikować. Co powinna robić mama, kiedy ma małe dzieci i jest rano? Ogarnąć te dzieci, wysłać do szkoły, załóżmy, że nie pracuje, pracuje w domu, a nie iść do kościoła, no, gdzie dzieci same muszą się ogarnąć. Ale przecież ja się modlę i idę do kościoła. No tak, tylko nie spełniasz tego, co w twoim sercu Pan Bóg zostawił jako pragnienie. Jak masz czas, ogarniasz dom, prawda? Masz możliwość, proszę bardzo. Ale nie może stać to na pierwszym miejscu. Dlaczego? No bo zaniedbujesz relacje do tych, którzy zostali ci powierzeni. No? I więc w związku z tym ta interpretacja szczegółowa, ale jakby idea jest taka, że od Pana Boga wyszedłem i do Pana Boga wracam. I w związku z tym mój taki ulubiony obraz, bo on myślę, że pokazuje, jakby jak w tym wszystkim umiejscowione są przykazania, zasady i to wszystkie rzeczy, które są. No one są umiejscowione w taki sposób, że oczywiście Pan Bóg mówi, są jakby zasady określone, które jeśli za nie wyjdziesz, to na pewno krzywdę sobie zrobisz. No to nie jest punkt dojścia. Moi drodzy, bo nie będzie co kraść w niebie. Więc jakby ktoś przyszedł i powiedział, nigdy w życiu nie ukradłem. A co będziesz w niebie robił? No tam nie ma co kraść. Na nikogo nie zabiłem, no tam zasadniczo też nie będziesz tego robił. Nie? I tak możemy zobaczyć, że jakby jeśli ktoś by w 100% realizował przykazania, to jest jeszcze niewystarczające. Bo żeby faktycznie mieć to doświadczenie, teraz sobie proszę wyobrazić, że umieramy, stajemy przed zawodnikiem, no właśnie, którego po pierwsze znamy czy nie znamy, bo to jest pytanie, prawda? I on mówi, bo tak traktujemy, a sąd, to Pan Bóg wrzuci na szale. Brakuje 5 zdrowasiek. No cóż, prawda? Piekło ci się należy. Nie? A wydaje mi się, oczywiście no, Pan Bóg mówi o sądzie, nie? To znaczy to nie są rzeczy, które możemy obalić. Tylko pytanie, kto będzie sądził, nie? Bo to jest jakby taki moment, który sobie wyobrażam, on się wpisuje w teologię, nie? Że staje przed tą osobą, no bo o tym nam mówi objawienie, no i on mnie pyta, i co robimy? I każdy powinien, przecież wybiorę niebo. A, ciekawe, nie? Jak nie lubię ludzi, jak nie mam relacji z tym gościem, a mam jeden wybór na całą wieczność, wybiorę co? To, co znam. I to jest jakby problem. Jakby przykazania są czymś wtórnym. Jakby jeśli ktoś zachowywał przykazania, nie było w nim to, co słyszymy, miłości. A miłość co jest? Czym jest? No właśnie troską, wyjściem, nie? Jest budowaniem relacji. To obawiam się, że nie wybiorę tego, który przyjdzie jako dobry. Bo będę, no właśnie, czuł podstęp, bo nie będzie to moje środowisko. To nie jest tak, ja spróbuję, nie? Jak mi się nie spodoba, to se zamienię, nie? Tylko będę miał jeden wybór, jedną decyzję. Do czego się odwołam? Do swojego doświadczenia, które zbudowałem. I dlatego tak istotnym elementem jest to wszystko, co podejmujemy. Tylko żeby to prowadziło nas do Boga żywego. Bo czasami można mieć odczucie, że w wierze tam jest wszystko ważne, tylko nie ma tego, który jest najważniejszy. A najważniejsza jest zbudowanie z Nim relacji. Jeśli nie znam Boga, nie teoretycznie, choć to jest istotne, tylko jeśli Go nigdy nie spotkałem, albo nie odważyłem się przypisać różnym wydarzeniom, że On tam jest obecny, no to jakiego Boga znam? Takiego, jakiego inni mi opowiedzieli. No to jest problematyczne, bo ja takiego Boga z wiedzy innych nie wybiorę. Mogę wybrać tylko tego, którego sam doświadczyłem. I tu jest jakby cały element związany z tym, że Pan Bóg w dzisiejszych czasach oprócz, no nawet w sakramentach przychodzi do nas za pośrednictwem, nie? Przychodzi za pośrednictwem chleba, przychodzi za pośrednictwem wina, przychodzi za pośrednictwem znaków, jak to słyszymy, we wszystkim przemawiałeś, Panie Boże. I jakby wtedy mówimy o Panu Bogu właśnie żywym, kiedy jestem w stanie wejść w tą interakcję i powiedzieć, że faktycznie to jest, no właśnie, to wydarzenie jakoś odnosi mnie do Pana Boga, co robimy z Biblią, nie? Pan Bóg do mnie jakby mówi w Słowie, ja słucham, co On do mnie mówi w tym Słowie. Po co? No bo właśnie, bo wracamy do punktu pierwszego. W ten sposób wracam do celu swojego życia, jakim jest, no właśnie, budowanie coraz głębszych relacji do siebie, do świata, do drugiego człowieka i do Pana Boga. Jeśli tego nie będzie, no to właśnie to wszystko inne staje się mało znaczące. I teraz oczywiście idąc dalej, bo to jest istotna rzecz, Ignacy powie, że oczywiście wszystko, co Pan Bóg nam daje, powinniśmy z tego korzystać. O tyle, o ile. I to jest właśnie zasada obojętności. Obojętność to nie jest, że na niczym mi zależy. Tylko słyszeliśmy ostatnio w niedzielę, nie? Paweł mówi, umie cierpieć biedę, umie obfitować. Wszystko jestem w stanie przyjąć. Natomiast no właśnie ja z czymś upatruję bardziej szczęście, z czymś upatruję bardziej nieszczęście. I tak jak w tej opowieści, oczywiście większym szczęściem jest to, że właśnie te konie wróciły, niż to, że on poszedł, ten koń. Więc w związku z tym idziemy dalej. Więc właśnie z tego wynika, że powinniśmy korzystać o tyle, o ile one przybliżają nas do celu. I to jest jakby taki element, w którym, no właśnie, i teraz proszę zobaczyć, bo wchodzimy na bardzo... No właśnie, czy cierpienie oddala mnie, czy przybliża, nie? Tak samo jest trudne. Ale jeśli znajdę w nim sens... No, jeśli nie będę trochę patrzył, że niestety na dzisiejszy powyborczy poniedziałek Pan Bóg ma 10 nieszczęść na Nowy Sącz i miałem pecha, bo gdzieś mnie dojrzał i mi się trafiło, no to właśnie, my nie znamy, dlaczego różne rzeczy się dzieją. I takie uproszczenie, które czasami robimy związane z chorobą, że no właśnie, a Pan Bóg tak chciał, nie? To tak jakby, no właśnie, to tak jak jesteśmy, mamy kogoś bliskiego i tak, a dzisiaj mam taki dobry dzień, to ci przyłożę, że cię ząb będzie bolał. No tak nie działa, no. Jakby oczywiście teologia się wymądrza i próbuje to ogarnąć, ale ja na te wszystkie trudne rzeczy, no muszę zaaplikować to doświadczenie, a Bóg jest dobry czy nie? Właśnie, jest dobry czy nie? No jak jest dobry, to nie rozdaje mi rzeczy złych, bądź zło nie pochodzi od Niego. Oczywiście nie jest też, jak patrzymy na przyjście Jezusa Chrystusa, nie przyszedł też, choć tego byśmy chcieli, nie przyszedł też po to, żeby wszystkich uzdrowić i wszystkich nakarmić. To nie przyszedł jako opieka społeczna, tylko przyszedł jako ten, który przyniósł zbawienie. Prawda? A na znak tego zbawienia były rozmnożenia chleba, były uzdrowienia, były różne inne cuda. Celem nie była cudowna działalność Jezusa Chrystusa, bo gdyby była, to by wszystkich uzdrowił, przynajmniej w tym miejscu, gdzie żył, na terenie Palestyny i Ziemi Świętej, mielibyśmy ludzi, że tak powiem, stuprocentowo zdrowych, a nie, a tak nie jest. Zresztą dzisiaj widzimy o ogromnej nienawiści, która coraz bardziej narasta właśnie w tamtym miejscu i rozlewa się też na, jakby na świat. Więc w związku z tym proszę zobaczyć, że Pan mówi, korzystaj z tego wszystkiego, co jest na świecie, o ile cię to prowadzi do celu. A mówi, a dobrze, a jeżeli chcesz szybciej iść do tego celu, no to możesz z dobrych rzeczy też zrezygnować, nie? Prawda? I tu będzie jakby cała idea ofiarowywania różnych rzeczy, bo być może, że to mnie prowadzi szybciej do osiągnięcia celu, w związku z tym nie muszę tego robić, ale być może, że mam takie pragnienie i wtedy no, ktoś właśnie daje z tego, co jest jakby dobre i co generalnie może nawet mu się należeć, ale właśnie w jakiś sposób chce w ten sposób jakoś przybliżyć się i szybciej zrealizować jakby to doświadczenie. Żeby mieć taki cały obraz, to myślę, że warto zobaczyć teraz jakby też taki rzecz, bo jeżeli faktycznie będę szedł do tego celu, którym jest no właśnie większa bliskość i to będziemy mieli swoja, to nie jest jakiś element autyzmu, tylko ja muszę, no jak powiem, że siebie lubić, jestem dzieckiem Bożym, więc jak nie mam szacunku do siebie, jak nie mam jakiegoś takiego, że siebie lubię, to jest ciężka praca czasami, jeżeli szczególnie mamy jakąś tam historię życia, bo oczywiście możemy siebie lubić w sposób taki, że no inni na pewno nas nie lubią, bo już większego narcyza w świecie to nie spotkasz. I to nie jest jakby faktycznie lubienie siebie, bo to nie jest prawda o sobie. Więc w związku z tym ten element relacyjny, on będzie nam towarzyszył w stosunku do siebie, do drugich, no i do Pana Boga. I teraz jakby naturalną rzeczą, bo to żeby mieć taki schemat, bo to później tematy różne będziecie mieli szansę jakoś podjąć, ale żeby mieć trochę taki wieszak, na który można narzucać różne rzeczy, no to teraz pytanie jest to w obszarze, którym najwięcej takiej walki duchowej czy kuszenia będzie się pojawiało. No właśnie w tym, bo on jest centralny. To znaczy będzie chodziło, i to widzimy w raju, chodzi o to, żeby relacja właśnie ze światem, z Bogiem została zniszczona. No i to widzimy, że ona została skutecznie, to ona mi dała, nie, to on mnie zwiódł, to on, prawda? Nie ma tego, tej konfrontacji, bo jest jakiś niepokój, nie? Nie ma tego elementu, no tak, ja to zrobiłam, nie? No tak, ja byłem głupi i wziąłem, on nie wiedziałem, że mam nie brać, nie? No to byłoby to doświadczenie, że wszystko jest, no dobrze, jest jakiś błąd, ale relacyjnie jest okej. To znaczy trzeba trochę popracować. A oni tu, prawda, i Pana Boga schować się najlepiej, nie? Zamknąć oczy, nie, jestem niewidoczny, nie? No to oni to zrobili. Więc teraz jakby, kiedy sobie pomyślimy o tym, co będzie mi przeszkadzało, czy w jaki sposób będę doświadczał różnych przeszkód w tym obszarze zrealizowania celu, no to właśnie można sobie założyć, że to będzie wyzwanie największe. Czyli jakby niekoniecznie będę kuszony do rzeczy, które są jakby poza moim obszarem, ale będę kuszony do tego właśnie, żeby nie znajdować czasu dla Pana Boga, nie znajdować czasu dla siebie, czasami iść w jakąś duchowość, która nie wiadomo skąd pochodzi, a na pewno nie pochodzi od Pana Boga i tak dalej, i tak dalej. A że Ignacy to opisał w taki sposób, będąc wojskowym, doskonale wiedział, że przecież tak się nie robi, że teraz wojsko podjeżdża pod twierdzę i wiadomo, którym miejscem wchodzimy. Przecież wojsko obce wchodzi bramą, bo po to jest, nie? Brama jest zamknięta. No więc on doskonale wiedział, że teraz dowódca musi objeżdżać twierdzę, bo w każdej twierdzy jest jakiś słabszy obszar. I kiedy go poznał, to go atakował. Moi drodzy, i dokładnie taka sama dotyczy jakby rzecz dynamiki życia duchowego, że każdy z nas ma taki słaby element wynikający z różnych rzeczy, czasami trudno jest go poznać, ale w związku z tym, kiedy go poznamy, to się okazuje, że no tam na ogół moja przegrana się zaczyna i w tamtym obszarze mogę sobie założyć, że będę kuszony. Jakby dobra znajomość też siebie, jakaś refleksyjność powoduje to, że ja właściwie mogę przewidzieć z dokładnością no, dużą, gdzie, w jakim obszarze kolejne jakaś zmaganie nastąpi. Oczywiście one mają różny wydźwięk, różny wymiar, ale na ogół tego samego dotyczą. Więc w związku z tym to jest taki element, w którym Ignacy nam też pokazuje, że dobrze jest znać siebie. Tutaj takim instrumentem zawsze pytanie, a jak poznaje siebie? To Ignacy mówi, no poznaje siebie przez to, o czym też wspominałem, 15 minut jego rachunku sumienia. Generalnie chodzi o to, że daje szansę sobie na wybrzmienie i daje szansę znalezienia Pana Boga. Bo rachunek sumienia ignacjański nie jest rachowaniem, tylko jest takim elementem związanym z tym, że szukam Pana Boga w swoim życiu, jak do mnie przemawiał i jak ja na to odpowiadałem. I to jest generalnie jedno zdanie złożone, które mówi o całym sensie, nie? Jeżeli znajduję Pana Boga, moi drodzy, i to, że nawet w dramatycznej sytuacji odnajduję Jego, no to mogę doświadczyć czegoś, o czym Jezus mówi. Nie? Nie ma szansu znalezienia pokoju takiego, który szuka świat. Jezus mówi, przynoszę pokój, nie taki, jak przynosi pokój świat. I jesteśmy w czasie Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, więc Jezus mówi o pokoju, który dają Rzymianie. Nie? Rzymianie, jak się zbliżało dzień święto słońca, to grudniowe, które my teraz mamy właśnie w obszarze świąt Bożego Narodzenia, to oni mówili, dobrze, zawieszamy wojnę. nie walczymy. No to wszyscy fajnie, ale my tu wrócimy, jak się święto skończy. Czyli pokój jest zależny od mojego kaprysu. Teraz z drugą stronę pokój będzie zależał od kaprysu świata. Prawda? Jeśli jest świat właśnie nastawiony do mnie pokojowo, czyli wszystko działa dobrze, no to ja mam pokój. No dobra, ale jak nie działa, to mam niepokój. No czyli jest, czyli wiszę na pokoju zewnętrznym. I my to doświadczamy, nie? Prawda? Okej, wojna w Ziemi Świętej, to co? To się niepokoje, bo jest niebezpiecznie. No i teraz dobrze, nawet jak tam się pojawi pokój, to się... To tak nie działa, bo zawsze będzie coś, prawda? Wybory się skończą, będzie coś innego. No więc w związku z tym będzie inflacja się skończy. Okej. No więc w związku z tym tak się nie da. I my ciągle szukamy tego na zewnątrz, mieć bezpiecznie. A Jezus mówi, no właśnie pokój daję wam. Jaki to jest pokój? No pokój jest taki, że właśnie jestem z tobą i przeprowadzę cię przez wszystko. To daje komfort, nie? Że w każdej sytuacji Pan Bóg jest obecny, tylko ja go muszę odnaleźć. Nie jako ten, który generuje tę sytuację, tylko jako ten, który wspiera, żebym tę sytuację przeżył. Jest taki tekst, który mówi o czymś, co myślę jest wyobrażeniowo bardzo fajne, bo słyszymy o tym, że choćbym szedł ciemną doliną, nie? Prawda? W ciemnej dolinie, co jest generalnie charakterystyką? Że się nic nie widzi, nie? No i, a Jezus mówi tak, a Pismo Święte, bo to Stary Testament mówi, nie? A zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Znaczy zła jakiego? No właśnie, nie ulęknę się tej ciemności, nie ulęknę się tego niebezpieczeństwa. Dlaczego? Bo mam doświadczenie tego, że Pan Bóg ze mną idzie. Czy go widzę? No nie, bo jest ciemno. Ale mam to doświadczenie, że On mi towarzyszy. I jak mi towarzyszy? To co mi może się stać? No nic. I to nie jest jakby wylogowanie się z życia, tylko to jest doświadczenie faktycznie tego świata duchowego, w którym funkcjonujemy. Albo Pan Bóg czuwa nad światem, to ja sobie mówię, tak, czuwa, ale chyba mu się ten czas nasz wymyka lekko, bo tu mamy wojnę, tam wojnę, a gdyby czuwał, to wszystko by się układało dobrze. To nie tak działa, bo to my mamy zadbać o ten pokój, ale Pan Bóg ciągle go nam